Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Takie słowa są syntezą w pewnym sensie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo polega na tym, że poznajemy, że Bóg jest miłością. Poznaliśmy i uwierzyliśmy, doświadczyliśmy i uwierzyliśmy. I Bóg jest w nas, a my w Bogu. Pierwsza fundamentalna prawda chrześcijańska mówi o Bogu. Ukazuje nam Boga, który jest miłością. Ten Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzy osoby boskie. A więc wspólnota trzech osób zjednoczona w miłości, można powiedzieć. Bóg jest miłością. Bóg nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób, ale jest jeden. Jeden Bóg w trzech osobach. I takiego Boga nam ukazuje Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Gdy Bóg stworzył człowieka, na samym początku przeznaczył go do tego, aby był w relacji miłosnej z Nim, z Bogiem. I gdy mamy opis w Piśmie Świętym stworzenia człowieka, to od razu dowiadujemy się o tym, że Bóg stworzył człowieka, ale stworzył również ogród Eden, raj. I tam człowieka umieścił. To jest pewien opis, pewna metafora, która mówi o przymierzu człowieka z Bogiem. Przymierze, czyli przymierze to jest pewna więź między Bogiem a człowiekiem. I ta więź jest oparta na przyjaźni, na miłości. Między człowiekiem a Bogiem jest bliskość, jest jednoczenie, jest całkowite jakby oddanie. Bóg oddaje się człowiekowi, a człowiek oddany jest Bogu. I z przymierzem zawsze wiąże się jakiś rodzaj zobowiązania, tak jak przymierze może być między dwoma narodami, prawda, do czegoś się zobowiązują wobec siebie. Tak może być przymierze między jakąś jedną a drugą rodziną, może być przymierze między mężczyzną a kobietą i nazywamy to małżeństwem. I to jest małżeństwo i też jest jakieś zobowiązanie wynikające z tego przymierza. Tak samo i w relacji z Bogiem, do czego się człowiek zobowiązał? Bóg się zobowiązał. Bóg daje człowiekowi pełnię życia, nieśmiertelność, chwałę. Natomiast człowiek się zobowiązuje do posłuszeństwa Bogu. Jest w opisie biblijnym powiedziane, że jest drzewo, z którego człowiek ma nie jeść owoców. Są dwa drzewa. Oczywiście cały ogród jest na pewno wiele drzew, ale w środku ogrodu są dwa drzewa. Jedno jest drzewo życia, czyli jest to drzewo, z którego człowiek może jeść owoc. Drzewo życia, życiodajne, przywilej nieśmiertelności i chwały. Jest drzewo poznania dobra i zła, czyli jest pewna granica, jest pewne zobowiązanie, jest pewien wymóg. Zawsze w miłości jest pewien wymóg. Nie ma miłości bez żadnych zasad, bez wymogów. Na przykład w małżeństwie takim wymogiem jest wierność małżeńska. Gdy człowiek zdradza, mężczyzna zdradza żonę, idzie do innej kobiety, no łamie tę miłość, łamie, jest to pewien wymóg miłości. Jak miłość, to jest pewnego rodzaju wymaganie. I człowiek zobowiązał się, albo Bóg zobowiązał człowieka, bo inicjatorem przymierza nie jest człowiek. To nie człowiek powiedział, Panie Boże, ja chcę być z Tobą w przymierzu. Nie. To Bóg powiedział, kochany, ja Ciebie stworzyłem z miłości i chcę, byś był moim przyjacielem, żebyś był blisko mnie. Ja Ciebie zapraszam, chodź, bądź blisko. To Bóg zaprosił człowieka do przyjaźni, tak można powiedzieć. To inicjatorem tej przyjaźni, tego przymierza jest sam Bóg. Człowiek przyjmuje, no bo człowiek jest stworzeniem. Bóg jest wysoko, można powiedzieć, Bóg jest wszystkim, Bóg jest nieogarniony. A człowiek jest tylko stworzeniem, albo aż stworzeniem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Są różne stworzenia. Człowiek jest najdoskonalszym, najlepszym stworzeniem. Przecież kamienie, drzewa, zwierzęta, jest człowiek. na obraz i podobieństwo stworzony. I po prostu w tym wszystkim, no właśnie, to przymierze, które było na początku w raju zawarte, ono jest fundamentalne, jest podstawowe. I posłuchamy teraz, co się stało z tym przymierzem między Bogiem a człowiekiem. Poczytamy tekst z Księgi Rodzaju, 3 rozdział. Nie chcę, żebyście szukali teraz w Piśmie Świętym, ale żebyśmy uważnie tego tekstu, cały rozdział wysłuchamy. To jest pewien opis, pewna metafora rzeczywistości, która jest między Bogiem a człowiekiem.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Do niewiasty powiedział: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie, po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie zwrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Oto Słowo Boże.
Właściwie tutaj jest wszystko w tym trzecim rozdziale. Wszystko i nie wszystko, bo potem dowiadujemy się w czwartym rozdziale, że było dwóch synów, Kain i Abel, i że Kain zabił Abla. To jest konsekwencja grzechu, grzechu pierworodnego. My nazywamy to, co jest tu opisane w Księdze Rodzaju, grzechem pierworodnym, pierwszym grzechem, to, że po prostu stało się tak, że był ogród Eden, czyli stan szczęścia, stan przebywania w bliskości z Bogiem, i w pewnym momencie człowiek został kuszony, był kuszony przez szatana. Tutaj szatan występuje jako wąż. Trzeba wiedzieć, że te opisy powstały w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. Były różne opisy też inne, związane z innymi religiami, z innymi bóstwami. I po prostu wąż też występował jako no, takie bóstwo płodności po prostu. Autor natchniony posłużył się takim obrazem właśnie węża. I jest, dokonuje się spotkanie węża, szatana właściwie z człowiekiem, z kobietą, rozmowa. Zobaczcie, już na samym początku wąż posługuje się, szatan posługuje się kłamstwem. Mianowicie, czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Bóg nic takiego nie powiedział, ale szatan wie o tym, że po prostu no, jest to pewne uogólnienie, ze wszystkich drzew tego ogrodu. Bóg powiedział, żeby nie jeść z jednego drzewa, ale szatan, rozumiecie, wciąga kobietę w rozmowę i ona dała się wciągnąć. Człowiek nieraz wchodzi, jest właśnie, kuszenie polega na tym, że dokonuje się pewien jakby dialog, jakieś takie zaproszenie do rozmowy. No, niewiasta odpowiada wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać. I to już niewiasta dodała, bo nic takiego Pan Bóg nie powiedział: a nawet go dotykać. Widzicie, to jest tak, że szatan posługuje się kłamstwem i człowiek daje się wciągnąć, i sam też człowiek zaczyna kłamać, zaczyna dodawać coś jakby i wchodzi w pułapkę. I wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie. Czyli po prostu mówi: Bóg was oszukał. Tak, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy, także Bóg, tak jak Bóg, i będziecie znali dobro i zło. Słuchajcie, w tym momencie, to co mówi tutaj szatan, po prostu jakby podważa zaufanie człowieka do Boga. Wiecie, co jest bardzo ważne w miłości? Zaufanie, bliskość, całkowite oddanie i zaufanie. I w tym momencie szatan jakby podważa zaufanie człowieka, mówi: posługuje się kłamstwem, na pewno nie umrzecie. No, czyli Bóg was oszukał. Bóg jest kłamcą. I to jest właśnie działanie szatana, który sam jest kłamcą i próbuje Boga. Szatan, pamiętajcie, że gdy nam mówi o Bogu, to nam ukazuje Boga w całkiem innym jakby obrazie. Dlatego mówi się dzisiaj, że ludzie bardzo często mają zafałszowany obraz Boga. Skąd to się bierze? Właśnie z szatana. Jest taka książka pewnego jezuity niemieckiego, zatytułowana Demoniczne obrazy Boga, czyli diabelskie obrazy Boga. I ten autor analizuje tak trochę w pozycji teologicznej i psychologicznej, jak ludzie sobie wyobrażają Boga, że gdzieś tam w naszej wyobraźni, w naszej pamięci, czy gdzieś głęboko w naszej duszy, są pewne obrazy Boga. Wiadomo, że są pewne definicje dogmatyczne, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że Bóg jest miłością i tak dalej. My to możemy nawet wiedzieć, ale gdzieś głęboko w sercu mamy tego Boga jakby ukształtowanego przez różne doświadczenia, często z dzieciństwa, często z relacji naszej do ojca i do matki. I ponieważ w naszym życiu jest grzech, w naszych rodzinach różne złe rzeczy się nieraz działy, byliśmy tego świadkami, bo byliśmy nieraz ranieni, krzywdzeni przez nawet najbliższych, ten obraz Boga w nas jest po prostu zafałszowany. Jest demoniczny. Ja nie będę teraz wyliczał te różne, bo za długo to by trwało, ale większość ludzi ma gdzieś po prostu zafałszowany obraz w sobie. I to jest po prostu spowodowane właśnie tym. Tu sięgamy, rozumiecie, Księgi Rodzaju, rozdział 3, 5 werset. Po prostu. Szatan, posługując się kłamstwem, można powiedzieć, uderza w autorytet Boga, w Jego miłość i mówi: Bóg nie jest miłością, Bóg nie kocha was, Bóg trzyma was w złotej klatce swojej, po prostu. I człowiek to, i co się dalej dzieje? Zobaczcie, wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Kieruje swój wzrok na to drzewo i na ten owoc. Pierwsza rzecz jest dobre do jedzenia. Pierwsza pozytywna sprawa. Drzewo jest dobre do jedzenia, tak. Owoc jest dobry, że jest ono rozkoszą dla oczu, czyli że jest ładny, rozumiecie, rozkosz dla oczu, patrzę, o jakie piękne, ładny jakiś to ten owoc, nie? Najpierw dobry do jedzenia, potem jest rozkoszą dla oczu, wreszcie owoc tego drzewa nadaje się do zdobycia wiedzy. Trzecia pozytywna rzecz. Pamiętajcie, gdy jesteśmy kuszeni, zawsze jesteśmy kuszeni do jakiegoś dobra, zaproszeni do pewnego dobra. Nigdy diabeł nie powie ci, wiesz, zrób to, to jest złe, ale zrób to. Nie, powie, że to jest dobre. Że to jest dobre. Zawsze pokusa przychodzi w opakowaniu, grzech przychodzi w opakowaniu dobra. I tutaj są trzy rzeczy wymienione, że jest dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i nadaje się do zdobycia wiedzy. Gdzie indziej w Piśmie Świętym jest powiedziane, że jest tak: pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota. W tych trzech pożądliwościach mieszczą się wszystkie nasze grzechy, które popełniamy. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha żywota. No. I człowiek zerwał, i zjadł, i zgrzeszył. I tu jest cały dramat, można powiedzieć, nasz. Jesteśmy grzesznikami. Jest grzech. Co to jest takiego ten grzech? No właśnie, jest to jakieś zło. Jest to, Pismo Święte wiele mówi na temat grzechu. Mówi o tym, że właściwie można by powiedzieć, że grzech to jest zerwanie przymierza z Bogiem. Było przymierze między Bogiem a człowiekiem. I człowiek, popełniając grzech, zrywając ten owoc, mówię, to jest pewna metafora. To jest pewna owoc, drzewo, to wszystko to są pewne obrazy, którymi posługuje się autor natchniony, a właściwie Pan Bóg na niego, no, na jego Duch Święty tak działał, że powstał taki można powiedzieć, tekst. I teraz po prostu tutaj grzech jawi się nam jako zerwanie przymierza z Bogiem, odrzucenie miłości, bo Bóg ciebie kocha. Bóg chce być w bliskości z tobą. Zobaczcie potem, co się dzieje. Bóg wyszedł na spacer. Wyobraźmy sobie, jest ogród piękny i zawsze, codziennie Bóg w pewnym momencie sobie wychodził na taką randkę z człowiekiem. Przychodził, brał go pod rękę i sobie szli, tak rozmawiali, po prostu czuli taką wielką miłość, po prostu człowiek czuł tę miłość. Bóg wychodzi na spacer, idzie, a człowiek skrył się w krzakach, zaczął się lękać. Ukrył się. Po prostu. I to jest tak, i to jest w nas lęk przed Bogiem. Jest ukryty lęk, boimy się, przestajemy wierzyć, że Bóg nas kocha, że chce naszego dobra. I to jest, no właśnie, to jest pierwszy skutek, ale jeszcze może zanim powiemy sobie o skutkach grzechu pierworodnego, przeczytam wam z katechizmu, jest w katechizmie definicja grzechu. Bardzo fajna i to chcę wam przeczytać, żebyśmy sobie tego, to jest bardzo ciekawe. Grzech jest wykroczeniem przeciwko rozumowi, przeciwko prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. No właśnie, długa definicja, ale właściwie wszystko w tym jest. Wszystko w tym jest. Gdzie indziej czytamy też o grzechu, że grzech właściwie, że korzeniem wszelkich naszych grzechów jest niewiara w Boga. Niewiara w Boga. Na temat wiary sobie powiemy w pewnym momencie, nie teraz, ale powiemy, ale niewiara. Wreszcie, grzech jest również nazwany nieposłuszeństwem. Nieposłuszeństwem. Jest pewnym buntem. Odrzuceniem Bożych przykazań, złamaniem przykazań. Jest to wykroczenie. Przeciwko, zobaczcie, przeciwko rozumowi, przeciwko prawdzie. Prawemu sumieniu. Człowiek ma sumienie prawe, nie? I właśnie przeciwko sumieniu. Często nawet jest wypaczone może być sumienie. Niszczy się sumienia ludzkie. Jest, szatan chce zniszczyć, wypaczyć nasze sumienia. Chce powiedzieć, to zło jest dobrym. Relatywizm moralny to jest po prostu... No właśnie. Niewłaściwe przywiązanie do pewnych dóbr. Na przykład do pieniędzy. Albo czegoś innego. Moi drodzy, grzech powoduje... Co powoduje? No... Pismo Święte mówi w liście do Rzymian 3:23: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To znaczy ten grzech pierworodny spowodował, że ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dalej list do Rzymian 6:23 jest powiedziane, że albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I teraz, jakie to są skutki grzechu? Co grzech powoduje? Po pierwsze, powoduje, że w naszej relacji z Bogiem następuje zerwanie. Zerwanie. Przestajemy Bogu wierzyć, ufać Mu, odrzucamy właściwie Jego miłość, nie wierzymy, że nas kocha, uciekamy, ukrywamy się przed Nim, nawet możemy zanegować Jego istnienie, bo gdy zanegujesz Jego istnienie, to wtedy nie masz wyrzutów sumienia, nie? Bo wtedy wszystko dobre jest to, co jest dobre dla Ciebie. Więc jeżeli na przykład dobrym dla Ciebie będzie ten samochód, chociaż on jest sąsiada, ale on jest dobry dla Ciebie, to Ty go ukradniesz. Bo on jest dobry dla Ciebie. On nie jest Twój, ale on jest dobry dla Ciebie, więc go ukradniesz. Albo powiedzmy, spodoba Ci się jakaś kobieta, która jest żoną kogoś i ona jest dobra dla Ciebie po prostu, bo ona jest ładna, bo ona jest taka i tak dalej, więc ją weźmiesz dla siebie. Czyli po prostu zagarniesz żonę drugiego człowieka dla siebie. Bo to jest dobre dla Ciebie. Myślisz o swoim dobru. Czyli nie liczysz się z tak powiem, z prawem Bożym. Prawo Boże określa dobro, można powiedzieć, i kierunek naszego życia. Ty żyjesz niezgodnie z prawem, bo ty sobie sam ustanawiasz prawa. Masz swoje prawa. No. I w związku z tym skutkiem grzechu jest przede wszystkim oddalenie od Boga. Oddalenie od Boga. Trzeba wiedzieć, że Bóg się nigdy od nas nie oddala. To my się oddalamy od Niego. My się zamykamy na Niego. To zamknięcie polega, że nie słuchamy Jego słowa. Nie dociera do nas. Zamykamy się na Jego słowo. Bóg ciągle mówi do nas. Słowo Jego jest wezwaniem do nawrócenia, jest wezwaniem do... Zobaczcie, Bóg mówił przez proroków do Izraela, a ludzie Izraelici nie chcieli słuchać proroków, zabijali ich, prześladowali proroków. Bóg mówił do nich przez proroków, A oni odrzucali proroków. I grzeszyli. I łamali przymierze z Bogiem. I tak my robimy również. Dalej, jaki jest następny skutek grzechu? To, że człowiek dla człowieka jest wrogiem. Że wrogo się do siebie odnosimy. Że po pierwsze lękamy się jedni drugich. Po drugie ranimy ich, grzesząc wobec drugiego człowieka, popełniając grzech, łamiąc Boże przykazania. Nie tylko oddalamy się od Boga, nie tylko, można powiedzieć, ranimy Boga, w cudzysłowie ranimy Boga, ale również ranimy drugiego człowieka. Ranimy też siebie. Grzech nasz, to co robimy złego, również nas rani. Degraduje nas. Ale oddalamy się od siebie. Zobaczcie, mężczyzna, kobieta zwala winę na mężczyznę. Mężczyzna oskarża kobietę. Kobieta oskarża węża. Po prostu. Czyli jedni drugich oskarżają. Rywalizacja między mężczyzną a kobietą jest skutkiem grzechu. Samotność człowieka jest skutkiem grzechu. Bo oddalamy się od siebie, boimy się siebie. A więc jest to... Następnym skutkiem grzechu jest taka pogarda też do samego siebie i brak takie piętno potępienia, które nosimy w sobie. Co to jest to piękno potępienia? Szatan, gdy człowiek zgrzeszył, powiedział: Bóg ci tego nigdy nie wybaczy. Bóg ci tego nigdy nie wybaczy. I nosimy w sobie takie piętno potępienia. Potępiamy siebie i uważamy, że Pan Bóg nas też potępia. Są tacy ludzie, którzy nie mogą sobie wybaczyć. Oczywiście są różne grzechy, prawda? Są ciężkie. Najcięższym grzechem to jest zabicie kogoś. Na przykład aborcja. To jest, można powiedzieć, wiadomo, w ogóle odrzucenie Boga jest bardzo ciężkim grzechem. Zabicie człowieka. I słyszymy nieraz i wiemy na przykład o tym, że jest coś takiego syndrom poaborcyjny, że człowiek jakby ciągle jest w takim, inaczej mówiąc, nie może sobie tego wybaczyć i uważa, że Pan Bóg mu tego nie wybaczy. I często dochodzi nieraz do stanu takiej choroby psychicznej u takiej kobiety. Takiego stanu pewnej psychozy. Choroby psychiczne są konsekwencją też grzechu często. Ta pogarda do siebie też polega na tym, że po prostu mamy zaniżoną samoocenę, że po prostu nie znosimy siebie, że po prostu nie lubimy siebie, nie akceptujemy siebie. To jest skutek grzechu. Nieraz to polega też na tym, że ponieważ tak bardzo nosimy w sobie tą piętno potępienia, że rozglądamy się po ludziach i próbujemy kogoś, kto jest w naszym kręgu, kto może jest lepszy od nas, wydaje się, że jest lepszy, prawda, robi jakoś tego, próbujemy go pochwycić na jakimś grzechu, żeby mieć na niego haka i żeby go po prostu zdyskwalifikować. Potępiamy drugiego człowieka. Często potępiamy w nim swój własny grzech. Jeżeli na przykład mamy problemy z czystością, to często szukamy w innych i żeby przyłapiemy kogoś na jakimś tam cudzołóstwie czy na czymś po prostu i go potępiamy. To jest w Ewangelii Jana ten opis, jak pochwycono kobietę na cudzołóstwie. Jezus tam gdzieś przechodził i mówią do niego, jak ty myślisz? Prawo mówi, żeby ją ukamienować. A co ty uważasz? Co ty uważasz? Po prostu. I wtedy Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie? Odeszli wszyscy. Ja ciebie nie potępiam. I to jest że my szukamy potępienia i chcemy jeszcze potępić kogoś, kto, Kto by nie chciał, no właśnie tutaj, jeszcze właściwie to była taka trochę pułapka na Jezusa jakby. A co ty myślisz? Prawo nakazuje taką ukamienować, a co ty uważasz? No. Zobaczcie, przewrotność człowieka. Człowiek wciągnięty w zło, w grzech, kłamie, posługuje się kłamstwem i innych próbuje jakby, no właśnie, jest walka, jest walka. Co jeszcze jest konsekwencją grzechu? Wypaczona kultura. Człowiek jest istotą kultury. Można powiedzieć, że człowiek rodzi kulturę, tworzy kulturę. Dzieła sztuki, rozumiecie, literatury, różne muzyki, no, nauka. To wszystko my tworzymy. I teraz po prostu to, zobaczcie, są takie dzieła, które są uwielbieniem Boga. Architektura sakralna. Po prostu. Ale zobaczcie, że w tych różnych dziełach sztuki pojawiają się bardzo często takie taka sztuka, taka twórczość, która jest pewną profanacją albo dewiacją. Albo dewiacją. To widać w twórczości literackiej, artystycznej, jakichś filmach po prostu, że ukazuje się zło, jakieś po prostu taką pochwałę, czy po prostu ukazuje się pewne dewiacje, pewne zboczenia jako coś, co i tym się karmi ludzi. Widzimy również pewne tak zwane dzieła sztuki, mówię w cudzysłowiu, które są profanacją wartości religijnych. Można powiedzieć pewne świętości. Profanowanie świętości. To jest po prostu skutek grzechu. To jest tak, człowiek, powiedzmy, artysta czy twórca po prostu tak jest opanowany przez jakieś żądze, przez jakieś to, że z niego to wychodzi w takiej twórczości i robi coś i szokuje ludzi. Powoduje jakiś szok, ukazuje się jakiś taki plakat z jakimś takim po prostu profanacją treści jakichś religijnych, czy pewien obraz, który no który może ranić innych ludzi, ranić innych w ich przekonaniach religijnych, w ich wierze i tak dalej. Więc wypaczona kultura, dewiacja. Dalej, praca. My jesteśmy wszyscy pierwszym przykazaniem, które Bóg dał człowiekowi, to czyńcie sobie ziemię poddaną. Praca. Praca ma służyć człowiekowi, tymczasem praca staje się ciężarem i niewolą. Można pracą zniewalać. Wiemy, że faraon, chcąc zniewolić naród wybrany w Egipcie, nałożył na nich pewien system pracy. Takie ciężary, które nie byli w stanie unieść po prostu. I byli narodem niewolników Izraelici w Egipcie. Ciężka praca. Dzisiaj również. Dzisiaj też pewne system w całej ekonomii widać po prostu skutki grzechu pierworodnego. Są ludzie, którzy mają bogactwa, którzy mają za dużo, a jest nędza, jest bieda, jest po prostu głód. Jednocześnie ciężka praca, która nie jest właściwie wynagradzana. Można mówić również o pewnych uzależnieniach. Mogą być uzależnienia ekonomiczne, mogą być uzależnienia psychiczne, czy też jakieś jeszcze inne, no, od różnych środków, takich jak alkohol, narkotyki, gry różne, czyli hazard, seks. Jest 50 ileś uzależnień, które po prostu człowieka, no, to jest znów skutek grzechu. Czyli się uzależnia, jest jakby, no, i są potem różne konsekwencje. Na przykład hazard może spowodować, że się rozsypie rodzina cała, że może doprowadzić człowieka do samobójstwa. Znam taką sytuację, że pewien mężczyzna, chcąc zarobić pieniądze, znów to pewne uzależnienie od pieniędzy, nie? Namówił swoją żonę, żeby wyjęła z konta brata, tam jakbyś miała dostęp do konta brata, dosyć dużą sumę pieniędzy, którą on gdzieś zarabiał na zagranicą, a potem sobie tu budował pod Warszawą dom. I po prostu ona te pieniądze wyjęła, puścili w obrót na giełdzie, potem stracili wszystko i no i po prostu, a ten brat oczekiwał te pieniądze i tak dalej. I ten mężczyzna w końcu targnął się na swoje życie, ten właśnie, który dokonał tego, no po prostu, bo doszło do takich napięć i rozłam w rodzinie po prostu. I on potem, no w końcu go tam odratowali, ale no takie pomysły, takie uzależnienia, już nie mówiąc o tym, że są ludzie, którzy ciągle nieustannie muszą grać w coś. Są gry takie różne komputerowe, niekoniecznie na pieniądze, ale to jest też pewne uzależnienie, ale też niejasno są uzależnienia, no, że tam wchodzą w grę pieniądze, po prostu wielkie straty i tak dalej. Ale przecież narkotyki, alkohol, ile ludzi jest uzależnionych od alkoholu. Wreszcie niewolnictwo jest też jest konsekwencją grzechu pierwotnego. Niewolnictwo, że człowiek staje się niewolnikiem. Że rodzi się jako niewolnik. Przecież niewolnictwo było, można powiedzieć, od początku, właściwie zaraz po grzechu pierworodnym pisze o tym Biblia. Jest stosunek też chrześcijaństwa do niewolnictwa po prostu, a dzisiaj też są ludzie sprzedawani. Nie myślcie, że dzisiaj nie ma niewolnictwa, też się sprzedaje dzieci, prawda, jest handel i tak dalej. To jest oczywiście ukryte, niby jest walka z niewolnictwem, ona jest, ale niewolnictwo jest. Ale nawet może być tak zwane niewolnictwo, uzależnienie w różnych korporacjach. Ludzie pracują, uzależniają się, mają te komórki po prostu, jesteś na takiej smyczy po prostu, nie jesteś niewolnikiem pewnego systemu ekonomicznego, pewnego układu i zobowiązań. Musisz pracować, bo inaczej masz kredyty do spłacenia. To jest też kredyt, to też jest pewna forma niewolnictwa, bo musisz spłacać przez 30 lat wielkie sumy pieniędzy, bo sobie kupiłeś niby mieszkanie. Wydaje się, to jest kłamstwo, że to jest twoje mieszkanie. To nie jest twoje mieszkanie, absolutnie. Tylko banku. Musisz spłacać te pieniądze. Jednocześnie musisz ciężko pracować, jesteś uzależniony, bo cię zwolnią z pracy, nie będziesz mógł spłacić kredytu i stracisz mieszkanie i będziesz bezdomny. No, to jest cały po prostu taka zawierucha wokół człowieka, który staje się niewolnikiem pewnego systemu, pewnego uzależnienia, więc niewola. Wreszcie są skutki społeczne grzechu, mianowicie, że w społeczeństwach, pewnych klanach, narodach, plemionach jest walka po prostu, jest walka o ziemię, o bogactwa, więc po prostu można powiedzieć polityka, wymiar społeczny i polityczny, że tak powiem, jest dotknięty grzechem, że we wszystkich partiach politycznych, we wszystkich układach, przetargach, rozumiecie, ustanawianiach różnych praw przez Sejm, czy przez tam po prostu przez władzę. Władza poddana jest w jakimś sensie różnym demonom po prostu. Widać, że po prostu to jest uzależnienie od zła, od grzechu. Więc można powiedzieć o inwazji grzechu, że poprzez grzech pierworodny ten grzech ciągle pomnażał, jest inwazja grzechu. Pismo Święte, właściwie katechizm Kościoła katolickiego mówi o tej inwazji grzechu w pewnym miejscu. Grzech rodzi grzech, pomnaża grzech. I dlatego my jesteśmy bardzo poranieni. Nasze rodziny, w naszych rodzinach to widzimy. Rywalizacja między rodzeństwem, kto bardziej jest kochany, kto większy majątek dostanie, rodzice tam coś nazbierają, prawda, jakieś tam działki mają, mieszkania czy coś, czy jakieś tam konta po prostu i potem ojciec umrze, matka potem też i w końcu dzieci biją się o to po prostu, do sądu się oddają. Ile jest spraw w sądach o sprawy majątkowe, o spadkowe sprawy po prostu i walka, ile jest nienawiści między najbliższymi, między rodzeństwem z powodów no właśnie takich. Więc to jest właśnie konsekwencja grzechu. Grzech rodzi jeszcze większy grzech i niszczy człowieka, degraduje człowieka. I w takim świecie my żyjemy. I grzech zarówno może być w myślach, że źle myślimy o innych. Myślenie już jest grzechem. Wreszcie myśl nieraz powoduje, że rodzi się w nas jakieś postanowienie, że chcemy coś zrobić. I to może być słowo albo czyn. Słowo, że idziemy na przykład i komuś nawrzucamy, nabluzgamy po prostu, albo skłamiemy po prostu. I to są słowa. Człowiek bardzo dużo grzeszy językiem. Grzeszy językiem. Wreszcie to mogą być czyny złe. Różne to mogą być czyny złe, które po prostu no, ranią ciebie, bo ty grzeszysz, ale ranią innych ludzi. Powodują zamieszanie w jakiejś społeczności, wspólnocie po prostu. Grzech powoduje zamieszanie. Wreszcie grzechem może być zaniedbanie czynienia dobra. My jesteśmy stworzeni do tego, aby czynić dobro i zaniedbanie czynienia dobra jest grzechem. Pewna wierność, pewna obojętność, pewne wycofanie się z czegoś, co powinieneś uczynić. Trzeba wiedzieć, że grzech rodzi się przez pokusę. Jest w nas pożądliwość, jest grzech pierworodny spowodował, że w nas jest chaos wewnętrzny. Człowiek został stworzony w pewnej harmonii, świętości. Ta pierwotna świętość została w nas jakby zniszczona przez grzech i są w nas różne pożądliwości, nieuporządkowane pragnienia, pewne namiętności, które w nas, rozumiecie, tak to w nas chodzą. Ale znaczy lubimy, chcielibyśmy się nieustannie bawić, byśmy chodzić na dyskoteki albo używać różnych używek, rozumiecie, i tak dalej, więc jest w nas, uciekamy na przykład, zobaczcie, uciekamy od różnych obowiązków, które mamy, na przykład na uczelni, w rozrywki, w imprezowanie, to jest właśnie to, że człowiek nie lubi pewnych obowiązków, bo one wymagają pewnej pracy, wysiłku, pewnego porządku i uciekamy w chaos imprezowania, rozumiecie, spotkań różnych wydłużonych, jakichś takich. Zobaczcie, ile nieraz mówimy różnych słów, gdy się spotykamy w pewnym gronie, takim towarzyskim, jeszcze jakieś piwo, powiedzmy, to, które nic nie znaczą, nie mają pokrycia z rzeczywistością, są jakąś fikcją, są puste słowa. To jest język pusty po prostu. To jest pusty, zmarnowany czas. Marnowanie czasu też jest grzechem. Bo czas nam został dany do tego, żeby dobrze go wykorzystać. Ile my czasu marnujemy na różne rzeczy niepotrzebne. I to są taki świat, w takim świecie żyjemy. I my funkcjonujemy. I trzeba wiedzieć, święty Jakub bardzo fajnie mówi o tym, jak to jest z nami po prostu. Pierwszy rozdział świętego Jakuba mówi tak w 12 wersecie: błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec żywota obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg nie kusi. Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na próbę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Widzicie, taka jest konsekwencja. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Nie dajcie się zwodzić. Zwodzicielem jest szatan. A jest w nas pożądliwość, nieuporządkowana, namiętności różne, które są konsekwencją znów grzechu pierworodnego. I teraz szatan jakby kusi nas, pożądliwość też idzie i my z zewnątrz przychodzą pokusy. Ktoś dzwoni do ciebie: chodź, impreza, mamy tutaj tego, będzie dużo fajnych dziewcząt, prawda, i tak dalej. I ty lecisz na hula-gula albo gdzie indziej, rozumiesz, i sobie tamtego. No bo musisz się rozerwać, tak, jesteś zestresowany po prostu, tak, taki zmęczony na tej uczelni, tutaj pracę magisterską muszę pisać, to jest taki stres okrutny, więc hula-gula po prostu, lecę. Prawda? No piwko jedno, drugie, o fajne dziewczyny, tutaj pogadam, tak, oko puszczę tego, zwodzę, to jest takie, tego, no właśnie, taki. I daje się, to jest jeden ze sposobów oczywiście, jest mnóstwo różnych pokus. Drugi jest internet, prawda, wchodzisz tam, o jakaś babka tutaj, cyk po prostu, potem inne babki i zaczynasz, i potem raptem okazuje się, nie wiadomo, doszło do tego, że się zonanizowałeś przed internetem po prostu, tak. Nie masz dziewczyny przed sobą żywej, ale masz gołą dziewczynę na internecie, powiedzmy, nie, czy jakoś tam. I po prostu i się, no, zaspokoiłeś. To mogą być jeszcze inne rzeczy. Koledzy cię, powiedzmy, mówią: wiesz, fajny będzie wyskok, będzie forsa. I po prostu jakieś tam wchodzisz w układ i potem już nawet musisz to robić. Potem to musisz to robić. Jak jednego ministranta, rozumiecie, do ciupy wsadzili, potem jak mi opowiadał, to po prostu uzależnił się od chłopaków. Okradali, to były czasy dawne, teraz to trudno nawet okraść samochód z radia, bo te były te radia takie, wiecie, teraz to są już wmontowane. Ale po prostu okradał samochody, jakieś tam radia czy coś i przyszła policja do niego do domu i go wzięli, no gdzieś tam nakryli ten gang. Ale był uzależniony od gangu, od ludzi pewnych. Musiał kraść. Można się uzależnić po prostu od pewnego towarzystwa, pewnych ludzi, pewnych imprez, pewnych zabaw po prostu. Człowiek musi robić pewne rzeczy. I dlatego trzeba być, a my, Bóg nas stworzył do wolności, do miłości, do wolności, a nie do tego, żebyśmy czynili zło. Moi drodzy, tyle wam powiedziałem i teraz będzie praca taka osobista każdego z was. Pójdziecie na pół godziny na spacer, weźmiecie ze sobą Biblię i weźmiecie do ręki, otworzycie sobie psalm 51. To jest modlitwa pokutnika. O człowieka, który zgrzeszył. Dawid zgrzeszył. Możecie sobie w Piśmie Świętym znaleźć w księgach Starego Testamentu grzech Dawida i przeczytać, ale najpierw spróbujcie w świetle tego, co ja powiedziałem, popatrzeć na siebie krytycznie. Nie tłumaczyć siebie, inni tak robią, to jest fajne, musiałem. Nie, ale tak oceń siebie, zobacz, że jesteś grzesznikiem. Wiecie, my tutaj jesteśmy po to, aby się nawrócić. Tak naprawdę wszyscy katolicy muszą się nawrócić. Od papieża począwszy do najmniejszego katolika gdzieś tam po prostu, no wiecie, babcia, dziadek, czy gdzieś jakieś tam dziecko. Wszyscy musimy się nawrócić. Ja też muszę się nawrócić. I dlatego trzeba umieć spojrzeć krytycznie na siebie, ocenić siebie w świetle tego, co powiedziałem, w świetle Słowa Bożego. Jesteśmy grzesznikami. Nie ma co ukrywać. I trzeba to umieć nazwać. To jest grzechem moim. To jest grzechem moim. To jest grzechem moim. Tutaj tak działa mechanizm, prawda, mój po prostu we mnie. Każdy z nas inaczej. A ten psalm 51 jest kapitalną modlitwą człowieka grzesznika, który uznał swój grzech. Dawid, rozumiecie, zobaczył pewną kobietę, zamiast iść na wojnę z wojskiem swoim, to po prostu został w domu i był rozleniwiony. Przechadzał się po tarasie, rozumiecie, rozglądał się, zobaczył tam gdzieś, o, jakoś nie wiem jak to tam było, bo tam wiecie w Izraelu, to jakoś tam przez parkany, przez tego zobaczył jakaś tam kobieta tego, więc ją zaprosił, powiedział do sług, zaproście ją do mnie, postawił jej kawy, lody, rozumiecie, tak tutaj siedzi tego, ale w końcu od kawy się zaczęło, po prostu od takiego, jak to się mówi, poczęstunku, przeszło do tego, że wylądowali w łóżku, rozumiecie, spał z nią i ona akurat poczęła. Dochodzi wiadomość do Dawida, że ona spodziewa się dziecka. Chciał to zatuszować, dlatego dowiedział się, że jej mąż jest na wojnie, więc napisał list do swojego generała, przyślij mi tego Uriasza Chetytę, niech on tutaj przyjdzie z wiadomością, co się tam u was dzieje, jak wam idzie. Dawidowi nie zależało na żadnych informacjach z frontu, tylko zależało mu na tym, żeby miał swój plan. Chciał zatuszować. My też chcemy zatuszować, ukryć chcemy swój grzech. I rozumiecie, co Dawid zrobił? Wziął tak, że po prostu jak przyjechał ten Uriasz z wiadomościami z frontu, to Dawid niby w ogóle prawie tego nie słuchał. Słuchał, ale w ogóle to go nie interesowało. I miał swój plan. Chciał, żeby ten Uriasz poszedł do domu swojego, do żony i żeby spał z nią. Żeby po prostu wyszło na to, że po prostu ona poczęła z nim. Rozumiecie, że to jest dziecko Uriasza, męża. Chciał po prostu ukryć ten grzech. Chciał po prostu, żeby to się wszystko zatuszowało. Tymczasem ten żołnierz, po prostu Uriasz Chetyta, nie chciał spać z żoną, tylko położył się gdzieś tam ze swoimi żołnierzami, z którymi bo uważał, jak jest wojna, to nie może teraz iść do żony tam i spać z nią. Nie, on miał pewną, tak zwane zasady miał pewne takie wojskowe, że po prostu on teraz tam spał gdzieś, no, ze swoimi, bo on przyjechał nie sam, tylko z pewną ekipą taką, z pewną z kilkoma żołnierzami. I słuchajcie, w końcu następnym razem go Dawid zaprosił, znów dowiedział się o tym, że ten nie poszedł do żony spać, więc zaprosił go i go spił po prostu. Wyprawił ucztę, żeby go upić, żeby poszedł po pijaku, żeby spał z żoną. A on znów poszedł i spał z żołnierzami. No i król się zdenerwował. Jego plan nie wyszedł, więc po prostu wziął i napisał list do generała swojego, który był na froncie tam, prawda? Mówi tak, weź tego Uriasza, postaw go w takim miejscu w walce, żeby on zginął. Żeby zginął. Tam, gdzie tacy wojują, że tak powiem, waleczni żołnierze, żeby on zginął. Tak się stało. Uriasz Hetyta zginął. I słuchajcie, no wszystko jest zatuszowane, fajnie, tak tego. Potem jak już była żałoba, on wziął sobie ten Dawid, tą wdowę, prawda, wdowę po Uriaszu Hetycie, Berszebę wziął do siebie, ale Bóg to widział. I Bóg jednak, Bóg kochał Dawida. I widział, i bardzo Bóg cierpiał, że tak się stało. I dlatego Bóg posyła swojego posłańca, proroka, który przychodzi do króla i opowiada mu taką ciekawą historię. Nie powiem wam tej historii, możecie sobie przeczytać w Biblii, ale wiecie, ta historia jest pewną pułapką, można powiedzieć, że można być, to bardzo, bardzo inteligentnie prorok wymyślił, czy tam po prostu jakoś przedstawił. Także Dawid wpadł we własne sidła. I wtedy prorok, można powiedzieć z całą taką odwagą, mówi, ty jesteś tym człowiekiem, bo Dawid sam wydał wyrok śmierci w tej historyjce, którą opowiada prorok. Jest tam, coś się dzieje i Dawid się podburzył i mówi, ten człowiek jest winien śmierci, a prorok mówi, ty jesteś tym człowiekiem. I w końcu właściwie został grzech zdemaskowany. I wiecie, co jest takie ważne, żebyśmy my zdemaskowali w sobie swój grzech. Dopóki się nie nawrócimy, dopóki nie zdemaskujemy swój grzech, ale przez, w tym wszystkim jest jakby otwarcie na miłość Boga, że Bóg nas nie potępia. My siebie, my inni nas może potępiają, my innych potępiamy, ale Bóg nas nie potępia. To jest strasznie ważne. Bóg chce tylko, żebyś ty uznał swój grzech, że ten grzech jest złem po prostu, bo pamiętacie, co ja mówiłem, że pokusa jawi się nam jako dobro, jako grzech jawi się jako dobro, rozumiecie? I trzeba umieć uznać swój grzech. To jest strasznie ważne. Ludzie się spowiadają w konfesjonale, ale nie uznają swojego grzechu i dlatego wracają do tego grzechu. Można nawet wyspowiadać się, powiedzieć, to i to zrobiłem. Ale człowiek wraca do tego, bo człowiek kocha grzech. Nie uznaje zła grzechu. Nawrócenie to jest uznać zło grzechu i otworzyć się na miłosierdzie Boga. Starczy. Starczy.